mieć w sobie życie Boże?
O wierze swoimi słowami
zaprasza
ksiądz Sylwester Sowizdrzał,
orionista.
Boże mój, wzmocnij wiarę mą, daj nadzieję mi, miłość daj.
Ksiądz Sylwester Sowizdrzał, mieć w sobie życie Boże. Szukając tego, co łączy. Miesiąc październik jest czasem, w którym łączymy się wszyscy na modlitwie różańcowej, spotykając się najczęściej w świątyniach, aby tam rozważać wspólnie przed Najświętszym Sakramentem różne tajemnice z życia Pana Jezusa, w których uczestniczyła Maria, Jego Matka. I chociaż najważniejszym elementem w religii jest osobista relacja z Bogiem, to jednak Kościół zaprasza wszystkich wierzących do łączenia się w pewnych momentach razem, aby wspólnie wyrażać to, co każdy przeżywa osobiście, jako najwznioślejsza forma wyrażania naszej religii. Faktycznie Pan Jezus, ustanawiając Kościół, nazwał go swoim mistycznym ciałem. To znaczy, że poprzez naszą osobistą relację z Chrystusem tworzymy jednocześnie wspólnotę osób wierzących tak samo, a więc uczestniczących w tej samej tajemnicy Zbawiciela. I aby faktycznie uczestniczyć w mistycznym ciele Chrystusa, potrzeba, aby każdy wierzący łączył się z Jezusem Chrystusem w ścisłej, wzajemnej relacji, w którą wchodzimy poprzez Chrzest Święty. Wejście w mistyczne ciało Chrystusa jest zapoczątkowane nim tej szczególnej wspólnoty, która znajdzie swoje dopełnienie w życiu wiecznym, zatopionym w Bogu i nazywanym niebieskim Jeruzalem. Pismo Święte mówi, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Człowiek już tutaj na ziemi tęskni za tą formą życia wspólnego, do którego stworzył go Pan Bóg. Wyraża się to również w poszukiwaniu realizowania różnych potrzeb człowieka, takich potrzeb jak potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba bycia kochanym, potrzeba przyjaźni i wchodzenia w relacje z innymi osobami, czy potrzeba duchowości, która niezależnie od tego, jak ją chcemy interpretować, pozostanie zawsze relacją z jakąś istotą wyższą. Często mówimy, że człowiek jest istotą społeczną. Realizuje się w pełni dopiero w relacji z innymi ludźmi i z Bogiem, który jest również Bogiem osobowym. W tym ostatnim czasie konfliktu wojennego w Ukrainie dostrzegamy w wyjątkowy sposób, jak bardzo ważnym jest posiadanie relacji z innymi krajami, na które można liczyć w przypadku obcej agresji. Europa Środkowo-Zachodnia, doświadczona okrucieństwem dwóch ostatnich wojen światowych, postanowiła wybudować wspólnotę pokoju, która mogłaby zagwarantować spokojne życie swoim mieszkańcom. Dlatego postanowiono utworzyć Unię Europejską. Przeczytałem ostatnio konferencję ojca Pier Giordano Cabra, wygłoszoną w Warszawie na zebraniu plenarnym Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w dniach 14-15 maja 1991 roku. Ojciec Cabra mówił o wyzwaniach, jakie przyniosła dla Kościoła nowo powstająca Unia Europejska. Jego wystąpienie, choć zostało przedstawione ponad 30 lat temu, to do dziś zachowuje swoją aktualność. W 1991 roku marzono o zjednoczonej Europie. Od Atlantyku do Uralu, o której wyraził się Jan Paweł II w słowach, że mogłaby oddychać swymi dwoma płucami. Połączenie się krajów Europy zostało podyktowane wielkim uporem ideowym i duchowym wewnątrz Europy Wschodu i jednocześnie nieodpartą atrakcyjnością wolnej i zasobnej Europy Zachodu. To doprowadziło do obalenia żelaznej kurtyny pomiędzy Wschodem i Zachodem i do zburzenia muru berlińskiego. Lata ustawicznych wojen przekonały Europę, że najlepszą inwestycją jest inwestycja w pokój i że najlepszym sposobem uniknięcia zgniecenia przez supermocarstwa i przez międzynarodową konkurencję jest współpraca ekonomiczna. I tak bardzo wyczekiwany rok 1992 nie przyniósł jednak jedności politycznej, ale początek wielkiego wspólnego handlu. Obalono bariery celne, wprowadzono wolny ruch osób, przepływ kapitałów, dóbr, wolny obieg informacji radiowo-telewizyjnej. Utworzył się wielki rynek wewnętrzny 320 milionów ludzi, nie licząc krajów wschodu.
Boże mój, wzmocnij wiarę mą, daj nadzieję mi, miłość daj.
Europejska dwunastka, która zakładała wtedy Unię Europejską, aby mogła utrzymać swoje miejsce w światowej ekonomii i światowej polityce, musiała połączyć się ekonomicznie. I ta Europa postawiła nowe wyzwania Kościołowi i życiu zakonnemu. To wyzwanie nie było obce Kościołowi w Europie, ponieważ zakonnicy niemal już od samego początku swego istnienia przyczyniali się do budowania jedności w Europie. Wystarczy wspomnieć rolę życia monastycznego w budowaniu Europy, zakonników, Benedykta, Cyryla, Metodego itd. I zastanawiano się, co może nowa Europa powiedzieć życiu zakonnemu i Kościołowi oraz jaki udział może mieć życie zakonne w budowaniu nowej Europy. Ponieważ życie zakonne nie stało w centrum zainteresowań nowo powstającej Unii Europejskiej, zwyciężyło w niej imperium pieniądza. Wtedy Kościół zauważył, że prawdziwym wrogiem chrześcijaństwa nie jest komunizm, ale konsumpcjonizm, który stał się nowym bożkiem, przed którym zgina kolana tak zachód, jak i wschód. A życie duchowe i życie zakonne, idąc szlakami historii zbawienia, okazało się być zbyt odległe od krzyżówek historii ludzi nowej Europy. Wpływ ekonomiczny i kulturalny zachodniej Europy okazał się być przeważający i nie do zatrzymania. Elementem dominującym wspólnoty europejskiej stała się ekonomia. I wszyscy zaczęli się przygotowywać do wejścia do krainy obfitości. Konsumenci, przedsiębiorcy, banki, zakłady, środki komunikacji. Zatriumfował handel i liberalizm ekonomiczny. Zachód, zbudowany na użytkowej racjonalności, odniósł wielki sukces. Demokracja zachodnia, zwłaszcza w produkcji dóbr, postępie dobrobytu, wydawała się nie do prześcignięcia. Jednakże Kościół uznał, że nie można budować Europy tylko na handlu, lecz trzeba nam nade wszystko Europy solidarnej. Sama ekonomia nie zbliża narodów do siebie, ponieważ interesy materialne są sobie przeciwne. Dzisiaj widzimy lepiej niż kiedykolwiek, że czynnikiem zbliżającym nie jest również polityka zagraniczna, bo interesy narodowe nie zawsze są zgodne. Zatem tym, co może połączyć Europę, są dzisiaj wartości duchowe. Przede wszystkim poczucie solidarności. Ponieważ człowiek nie żyje tylko chlebem, tak również Europa nie może żyć wyłącznie handlem, ponieważ społeczeństwo wyłącznie handlowe nie posiada duszy. Ojciec Święty Jan Paweł II zauważył, że aby mogła zaistnieć wzajemna akceptacja pomiędzy Europejczykami różnych tradycji kulturowych albo grup myślowych, społeczeństwo potrzebuje solidarności i tej solidarności nie można nikomu narzucić. Dlatego też społeczność socjodemokratyczna północy Europy, która zaufała zbytnio reformom struktur, będąc mało wrażliwa na wartości ludzkie, będące gwarantem trwania w czasie solidarności, dzisiaj przeżywa głęboki kryzys i ma się ku schyłkowi. Elementem potrzebującym silnie solidarność jest natomiast poczucie braterstwa, które ma swoją długą historię w Kościele, a szczególnie braterstwo przeżywane w życiu konsekrowanym. Nie dziwi nas fakt, że Ojciec Święty napisał ostatnio encyklikę Wszyscy jesteśmy braćmi, Fratelli Tutti. Jest to najdłuższe doświadczenie w historii realnej i efektywnej solidarności podtrzymywanej przez wartości Ewangelii, braterstwa i to dzięki świadomości bycia w Chrystusie, Synu tego samego Ojca. Dlatego dzisiaj to właśnie życie zakonne przez swój styl, wspólnoty braterskie, osiągnięcia, nauczanie i kulturę może zasiać w sercu nowej Europy chrześcijańskie braterstwo, rodzące solidarność, której komunistyczna utopia nie mogła utworzyć przemocą, a którą realizm społeczności konsumpcyjnej, handlowej i indywidualistycznej Zachodu pragnął zniszczyć.
Daj nadzieję mi, miłość daj.
Ojciec Kabram zauważył, że ten trudny moment dziejowy domaga się dzisiaj wspólnot zakonnych i to takich, które będą zdolne unikać dwóch skrajności. Z jednej strony kontynuowania według starego wzoru, gdzie autorytet stanowi wszystko, a z drugiej strony tworzenia wspólnoty anarchicznej bez przełożonego. Ideałem takiej wspólnoty zakonnej jest wspólnota budowana na komunii, wspólnota braterska, w której będzie obecny pater familias, czyli ojciec rodziny. We wspólnotach braterskich autorytet, choć nie stanowi jedynego słowa, bo wszyscy mają prawo do udziału w ich budowaniu, to pozostaje jednak zawsze ostatnim słowem. Jesteśmy braćmi w Chrystusie, ponieważ jesteśmy synami tego samego Ojca. Taka właśnie solidarność może stać się znakiem dla dzisiejszego społeczeństwa. Demokratyzacja nie może pozbawić znaczenia i siły posłuszeństwa zakonnego, lecz powinna pomagać w odkrywaniu prawdziwego braterstwa, przez które wspólnota zakonna daleka jest zarówno od stylu wojskowego, jak i od zbiorowiska jednostek anarchicznych. W zachodnim społeczeństwie współzawodnictwo i konkurencja liberalizmu ekonomicznego prowadzi często do zaniedbania słabych i ostatnich. Im więcej konkurencji ekonomicznej, tym większe jest ryzyko wzrastającej liczby osób, które nie wytrzymują morderczego rytmu. Zatem życie zakonne dzisiaj jest prawdziwym przykładem uwagi zwróconej na słabszych, którzy nie mogą nadążyć, albo którzy nie są wystarczająco liczni, aby mogli zwrócić na siebie uwagę w partii czy w związkach zawodowych, których opinia publiczna nie zauważa, a którzy są zapomniani. Przed człowiekiem staje zatem jasny wybór, gdyż jest on o wiele bardziej wartościowy od wszystkich mechanizmów konkurencji ekonomicznej. Handel pozostawiony sam sobie rodzi niebezpieczeństwo zniszczenia najsłabszych, zapomnienia przegrywających, wywyższania pieniądza i oklaskiwania tylko zwycięzców. Zarówno upadek komunizmu na wschodzie, jak i konkurencja konsumpcjonistycznego Zachodu nie wyeliminowały automatycznie ludzkich egoizmów. Zatem istnieje wciąż potrzeba zajmowania się ubogimi. Ponadto Zachód jest postrzegany dzisiaj jako rozwój, postęp, bogactwo. Dlatego też istnieje ryzyko uważania reszty świata za zacofane oraz za przestarzałą, nieużyteczną ideologię. A przecież istnieje jeszcze południe naszej planety i tak zwany trzeci świat. Jeżeli zabraknie wrażliwości na kraje ubogie, te będą zmuszone do migracji, aby zapełnić egzystencjalną próżnię zachodniej młodzieży, która próbuje ją wypełnić wzrastającą ilością narkotyków, produkowanych przecież przez ten biedny świat i które są niekiedy być może jedynym źródłem utrzymania dla tych osłabionych krajów. Międzynarodowy wymiar Kościoła, instytutów zakonnych, misje, kontakty z braćmi misjonarzami dają nam możliwość do wstrząśnięcia opinią publiczną, by otrząsnęła się z otępienia, przesytu, zamknięcia i polityki krótkowzroczności wobec licznych krajów ubogich. Potrzeba zatem, aby Europa obudziła w sobie serce misjonarskie, aby regiony w Europie, które mają mało powołań, ale zbierają pokaźne środki materialne, zaangażowały się na rzecz misji. Z drugiej strony, są regiony, które mają możliwość wysyłania wielu misjonarzy. Solidarność z nowymi formami ubóstwa, z trzecim światem, z misjami prowadzi do refleksji nad nowymi perspektywami współpracy. Dzisiaj potrzeba nam solidarności, nie tylko europejskiej, ale ogólnoświatowej. W tej dziedzinie Kościół i życie zakonne jest wiarygodne i słuchane z uwagą. Naszym zdaniem jest coraz głośniejsze wołanie nie po to, by wzruszać, by wchodzić na teren polityki, lecz aby uwrażliwiać i czynić współodpowiedzialnymi. Misjonarze, którzy poświęcają swoje życie wśród ubogich, są jeszcze głosami wiarygodnymi i są jeszcze wysłuchiwani. I my też będziemy wysłuchiwani, jeżeli będziemy przemawiać w ich imieniu i w obronie ubogich. Niech zatem ten miesiąc październik stanie się miesiącem modlitwy, również na różańcu, o solidarność między różnymi krajami i częściami świata.
Boże mój.
Mieć w sobie życie Boże.
Ksiądz Sylwester Sowizdrzał, orionista.